Na tę myśl dzika radość porwała go za włosy i nagle ozwał się głosem, który jemu samemu wydał się obcy. Wasza miłość nie znała mnie dotąd. W tej mgle tak się waści głos zmienił, odrzekła nieco niespokojnie Basia, że istotnie zdaje mi się, że kto inny mówi. W Mohilowie wojsk nie ma, w Jampolu nie ma, w Raszkowie nie ma, ja tu jeden pan. Kryczyński, Adurowicz i owi inni, raby moje, bo ja kniazia, ja Władyki syn, ja im wezyr, ja im murza największy, ja im wódz, jako Tuchaj Bej był wódz, ja im han, ja jeden mam siłę, wszystko to w mocy mojej. Czemu zaś waćman to mówisz? Wasza miłość nie znała mnie dotąd, Raszków już niedaleko. Ja chciał hetmanem tatarskim być i Rzeczypospolitej służyć, ale pan Sobieski nie dozwolił. Nie być mi dłużej Lipkiem, nie służyć pod niczyją komendą, jenu samemu wielkie czambuły wodzić na Dorosza albo na Rzeczpospolitą. Jak wasza miłość chcesz, jak wasza miłość rozkażesz. Jak ja rozkażę? Azja, co z tobą? To ze mną, że tu wszyscy moje raby, a ja twój rab. Co mnie hetman pozwolił czy nie pozwolił? Słowo, wasza miłość, rzeknij, a ja waszej miłości Ackerman pod nogi położę i Dobrudżę położę i te ordy, które tu alusy mają i te, które w dzikich polach koczują i te, co wszędy tu w zimownikach leżą, będą raby twoje, jako ja twój rab. Każesz chana krymskiego nie usłucham i sułtana nie usłucham i mieczem ich będę wojował i pomoc Rzeczypospolitej dam i nową ordę w tych stronach założę, a nad nią ja będę chanem, a nade mną ty będziesz jedna, tobie jednej będę poklony bił, twojej laski i zmiłowania prosił. To rzekłszy, przechylił się na kulbace i porwawszy w pół przerażoną i jakby ogłuszoną słowami jego niewiasta, tak dalej mówił prędkim, chrapliwym głosem. Zaliś nie wiedziała, żem ja cię jedną milował, a nacierpiel się. Ja ci tak wezmę, ty moja już i będziesz moja. Nikt cię tu nie wyrwie z moich rąk. Ty moja, ty moja, ty moja. Jezus Maria, zawołała Basia. Lecz on ją cisnął tak w ramionach, jakby chciał zadławić. Krótki oddech wydobywał się z jego warg, oczy zachodziły mu mgłą, wreszcie wywlókł ją ze strzemion z kulbaki i wziął przed siebie, cisnąc jej piersi do swoich i sinawe wargi jego, otwierając się lakom jak usta ryby, poczęło szukać jej ust. Ona nie wydała ani okrzyku, lecz poczęła się opierać z niespodziewaną silą. Zaczęła się między nimi walka, w której słychać było tylko zdyszane ich oddechy. Gwałtowne ruchy i bliskość jego twarzy wróciły jej przytomność. Przyszła na nią chwila takiego jasnowidzenia, jaka przychodzi na tonących. Od razu z największą jasnością odczuła wszystko, więc naprzód, że ziemia zarwała się jej pod nogami i otworzyła się wiar bezdenny, do którego on ją ciągnął koniecznie. Ujrzała jego miłość, jego zdrada, swój straszny los, swoją niemoc i bezradność, odczuła trwogę, odczuła okropną boleść i żal, i jednocześnie buchnął w niej płomień niezmierzonego oburzenia i wściekłości i zemsty. Taka była dzielność tej duszy rycerskiego dziecka, tej wybranej żony najdzielniejszego w Rzeczypospolitej rycerza, że w tej oto straszliwej chwili pomyślała naprzód pomścić się, potem dopiero ratować się. Wszystkie władze jej umysłu naprężyły się tak, jak włos napręża się z przerażenia na głowie i ta jasność widzenia tonących stała się w niej niemal cudowną. Ręce jej wśród szarpaniny poczęły szukać przy nim broni i trafiły wreszcie na kościany leb wschodniego pistoletu, ale jednocześnie miała przytomność pomyśleć i o tym, że choćby pistolet był nabity, choćby zdolała odwieść skalka, nim przegnie dłoń, nim skieruje lufę ku jego głowie, on chwyci niechybnie jej rękę i odbierze jej ostatni sposób ratunku. Więc postanowiła uderzyć inaczej. Trwało to wszystko jedno mgnienie oka. On istotnie przewidział zamach i wyciągnął dłoń tak szybko, jak szybko migoce błyskawica, ale nie zdołał obrachować jej ruchu. Toteż ręce ich minęły się i Basia z całą straszliwą siłą swej młodej i dzielnej pięści uderzyła go jak gromem kościaną głownią pistoletu między oczy. Cios był tak straszny, że Azja nie zdołał nawet krzyknąć i padł na wznak, pociągając ją za sobą w upadku. Basia podniosła się w jednej chwili i skoczywszy na swego dzianeta, pomknęła jak wicher w przeciwną stronę od Dniestru ku szerokim stepom. Zasłona mgły zamknęła się za nią. Dzianet, stuliwszy uszy, biegł na oślep wśród skał, rozpadlin, jarów, wyrw. Lada chwila mógł runąć w jaką szczelinę, lada chwila mógł rozbić siebie jeźdźca o skaliste rogi. Lecz Basia nie zważała już na nic. Najstraszliwszym niebezpieczeństwem byli dla niej Lipkowie i Azja. Dziwna rzecz. Teraz, gdy uwolniła się z rąk drapieżnika i gdy ów leżał prawdopodobnie martwy wśród skał, nad wszystkimi jej uczuciami zapanowała trwoga. Leżąc twarzą na grzywie dzianeta, mknąc w tumanie jak sarna ścigana przez wilki, teraz poczęła się bać Azji więcej niż w tej chwili, gdy była w jego objęciach. I czuła strach, i czuła niemoc, i czuła to, co czuje dziecko słabe, zabłąkane, na woli Bożej, samotne i opuszczone. Jakieś głosy płaczące wstały w jej sercu i poczęły z jękiem, z bojaźnią, ze skargą i żalością wzywać opieki.